Witamy słuchaczy Wiosenny Australijski Wieczór. Kolejną audycję z cyklu Wczoraj, Dziś i na Wieki przygotowali i prowadzą Przemysław Merski, Tadeusz Żurek i Reneusz Kołacz. Tematem naszych rozważań będą prorocze słowa Pana Jezusa o tragicznych losach Jerozolimy. Na łuku triumfalnym cesarza Tytusa w Rzymie, zdobywcy Jerozolimy, widnieje wyrzeźbiona scena przedstawiająca sprzęty zagrabione z jerozolimskiej świątyni, zabrane w 70 roku naszej ery przez Tytusa i jego wojsko. To jest świadek, dowód, który przetrwał ponad 19 stuleci, świadek narodowej klęski Żydów. Istnieją zapisy historyczne, które ten fakt potwierdzają, dowody archeologiczne oraz miejsca, gdzie rzymskie wojska obozowały. Wśród rabinów żydowskich powstało słynne powiedzenie: Bóg wylał na świat 10 miar piękna, 9 miar przypadło Jerozolimie. Bóg wylał na świat 10 miar mądrości, 9 miar przypadło Jerozolimie. Bóg wylał na świat 10 miar cierpienia, 9 przypadło Jerozolimie.
Jak pamiętamy, nasz Pan przy kilku okazjach w ciągu swej misji zawitał do Jeruzalem. Miasto to nie było mu więc obce, ale ten ostatni raz, gdy Pan stał się gościem tego miasta, był czasem szczególnym dla Niego, bo był to ostatni tydzień Jego życia. Widzimy Pana Jezusa, gdy zbliża się do miasta, tłum ścielący szaty przed oślęciem, wznoszący okrzyki, hosanna na wysokości. Oto oczom Pana ukazuje się swej piękności to wspaniałe miasto, ale reakcja Pana jest zaskakująca. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Powód jego smutku Jezus wyjaśnił swym uczniom w dalszych słowach, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twym. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział.
Ale nie jest to jedyny przykład, kiedy Pan prorokował na ten temat. Ewangelista Marek w 13 rozdziale podaje nam: i gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowle. Tym razem uwaga Pana przez uczniów została zwrócona na wspaniałe zabudowania świątyni, zwanej również świątynią Heroda. Uczniowie zachwycali się tą budowlą, zachwycali się wielkością kamieni. Jak wiemy, naprawdę było się czym zachwycać, ale Pan nie poddał się tym zachwytom uczniów, nie uległ tej euforii podziwiania świątyni. Wybiegając swym wzrokiem w przyszłość, Pan jednym zdaniem ostudził słuszny zachwyt apostołów na widok wspaniałej budowli i powiedział: czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.
Ale patrząc na inne Ewangelie, Pan Jezus jakby sięga znacznie dalej w swych proroctwach odnośnie losów miasta i świątyni. Pan podaje prorocze szczegóły, w jaki sposób miało nastąpić to zniszczenie. Czytamy: gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Duch Święty objawił Panu ten obraz przedstawiający obce wojska otaczające miasto. Miał być to wielki znak dla tych, którzy doczekają tej chwili. Znak, iż zburzenie miasta jest bardzo blisko. W innym miejscu Pan podaje techniczne szczegóły, w jaki sposób miasto miało być zdobyte. Czytamy: gdy przyjdą na Ciebie dni, że Twoi nieprzyjaciele usypią wał wokoło Ciebie i otoczą i ścisną Cię zewsząd i zrównają Cię z ziemią i dzieci w murach Twych wytępią. Tu Duch Święty pokazał Panu, jak miało wyglądać to oblężenie. Pokazał wał, który miał być usypany wokół miasta, aby mógł zapobiec ucieczce mieszkańców poza jego obręb. Pokazał to ściśnienie miasta, jakby śmiertelnym węzłem. Pokazał dzieci tego miasta, czyli jego mieszkańców, wydanych na śmierć. Pokazał Panu miasto zrównane z ziemią. Pan prorokował, iż zniszczenie nastąpi tak ogromne, iż cała wspaniała architektura zostanie zburzona do poziomu ziemi.
Prócz tego Pan Jezus podał szczegóły i zalecenia odnośnie ludzi uwikłanych w ten konflikt. Przepowiedział trudny los dla kobiet oczekujących swego potomstwa i karmiących. Biada brzemiennym i karmiącym owe dni. Zalecił, w jaki sposób można się ochronić, ocalić życie. W Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. A kto jest na dachu, niech nie zstępuje na dół i nie wchodzi do środka, aby coś wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Dla uważnego słuchacza to proroctwo mogło stać się drzwiami ratunku. Pan wyraźnie tu wspomina, iż pojawienie się wojsk wokół miasta powinno być sygnałem dla ludzi, aby ludność szukała schronienia w górach, zaś mieszkańcy wsi nie wchodzili do miasta, aby ci, którzy są w mieście, mogli z niego ujść.
Pan Jezus, kręcąc ten obraz wydarzeń przed oczami apostołów, nie zapomniał wyjaśnić przyczyny tej strasznej klęski, mającej stać się udziałem miasta. Dokładnie, stopień po stopniu, wyjaśnia, dlaczego Żydów spotka taka kara. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. Pan odsłania tutaj obłudę tych duchowych przywódców narodu. Z jednej strony, chcąc pokazać szacunek, przywiązanie tego narodu dla przodków proroków. Oni upamiętniają w jakiś sposób miejsca, w których spoczywają ich szczątki, zapewne przez pamiątkowy kamień czy napis. Z drugiej strony, utożsamiają się jako przodkowie tych, którzy proroków kiedyś zabijali, czyli obciążają się tym, że to ich przodkowie, ich ojcowie byli winni śmierci tych mężów. Ktoś mógłby zarzucić panu, dlaczego obecne pokolenie ponosi winę za grzechy swoich ojców. Ale Pan Jezus udowadnia im, że ten duch, duch mordowania proroków, który był w ich ojcach, przeszedł na synów. Są oni w równym stopniu winni. I wy też dopełniacie miary ojców waszych, mówi Pan Jezus, a zapisał to ewangelista Mateusz w 23 rozdziale. Czyli wasze pokolenie pasuje dokładnie do szablonu, w jaki sposób postępowali wasi ojcowie. Nie jesteście pod tym względem lepsi. I dalej Pan Jezus daje im przykłady takiego ich postępowania, mówiąc, oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.
W powyższym wersecie Pan Jezus mówi o współczesnym mu czasie tego pokolenia. Czytamy, ja posyłam do was proroków, będziecie ich krzyżować, wypędzać z synagog. Wyraźnie Pan Jezus ma na myśli współczesną sytuację. W ten właśnie sposób dopełniają oni miary swych ojców. Czyż słowa Pana Jezusa nie znalazły swego wypełnienia w ówczesnym czasie? Stwierdzamy, że prorocze słowa Pana wypełniły się. Począwszy od Jana Chrzciciela i jego doświadczeń, naszego Pana i ukrzyżowania, potem prześladowania Piotra i innych apostołów, kamienowanie Szczepana, przykłady doświadczenia apostoła Pawła z Żydami można mnożyć. Czyli Pan miał rację, że obecne mu pokolenie dopełniało miary ojców. Apostoł Paweł podkreślił ten fakt mówiąc, albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miarę grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży spadł na nich na dobre.
Ale Pan, kontynuując dalej swe oskarżenie, mówi, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Pan Jezus obciąża ich winą za krew przelaną, począwszy od Abla, a skończywszy na Zachariaszu, proroku, który napominał naród i króla Joasza. Za to też z rozkazu króla został ukamienowany na dziedzińcu świątyni. Pan, przedstawiając takie ciężkie zarzuty, udowodnił im ich winę. Ma teraz prawo wydać wyrok, przepowiedzieć karę. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokos zgromadzi pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział.
U podstawy wydania tego wyroku tkwił ich największy grzech, największe odstępstwo, o którym Pan w tym miejscu nie wspomniał wprost. Ogólnie powiedział on, iż dopełniają miary ojców. Ale z pomocą przychodzi nam ewangelista Łukasz, który przytaczając to proroctwo Pana o zburzeniu miasta, kończy go następującym stwierdzeniem naszego Pana. I nie pozostawi z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Pan Jezus jakby pozostawia w tym miejscu na boku winę ich ojców, mordowanie proroków, podając natomiast główny powód ich odrzucenia – niepoznanie czasu nawiedzenia. O jakim czasie tu mówi nasz Pan? Z pierwszym przyjściem Pana Jezusa rozpoczął się dla tego narodu czas próby, trwający 3,5 roku. Tym kulminacyjnym momentem ich próby były wydarzenia mające miejsce przed pałacem namiestnika rzymskiego Piłata. Rzecze im Piłat, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy wykrzyknęli, niech będzie ukrzyżowany.
To wydanie wyroku przez Pana Jezusa miało miejsce na kilka dni przed Jego ukrzyżowaniem. Dlatego mimo, że ten grzech zaparcia się Mesjasza miał dopiero nastąpić za kilka dni, Pan znając do przodu treść wydarzeń, mógł z pełną odpowiedzialnością, z wyprzedzeniem wydać na nich wyrok. Dla Żydów, nawet dla apostołów, ta przyszłość była zakryta, ale nie dla Jezusa. Dlatego On mógł powiedzieć następujące słowa. Gdybyś i ty, Jeruzalem, poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyby Żydzi wiedzieli, w jak ważnej, przełomowej chwili swej historii się znajdują, może postąpiliby inaczej. Zaślepienie tego narodu było tak ogromne, że chociaż byli naocznymi świadkami działalności Pana Jezusa przez 3,5 roku, to nic nie potrafiło zdjąć im z oczu tej zasłony. Jednak święty Paweł pisał, że gdy się Żydzi do Pana obrócą, to odjęta będzie ona zasłona, leżąca na ich sercu, i w ten czas cały Izrael będzie zbawiony. Czytamy. Przyjdzie z Syonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Pan Jezus też zapowiedział, że poganie mieli mieć władzę, albo inaczej mówiąc, kontrolę nad Jerozolimą przez pewien ograniczony czas. Jak czytamy. I polegną od ostrza miecza i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody. Będzie Jeruzalem deptany od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Takim punktem zwrotnym w historii Jerozolimy było wprost niewiarygodne wydarzenie, gdy w 1917 roku wojska angielskie pod dowództwem generała Alemby zbliżały się do Jerozolimy. To tureckie oddziały bez jednego wystrzału w popłochu opuściły Jerozolimę, którą mieli w swoim posiadaniu przez 400 lat.
Mamy nadzieję spotkać się z Państwem ponownie w sobotę 17 października o tej samej porze. Tymczasem podajmy numer naszego telefonu, pod którym czekamy już teraz na rozmowy z Wami. 94 15 19 23. Podajemy również naszą stronę internetową www.polishbiblestudents.com. Dobranoc Państwu.
Dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia. zmienia góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Nami szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki.